Przy mikrofonie Paweł Bieg, pora na rozmowę z gościem dnia, którym jest dzisiaj Grzegorz Napieralski, senator RP. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wykluczenie komunikacyjne małych miejscowości to jeden z palących problemów naszego powiatu. Z jednej strony borykamy się z brakiem środków na modernizację dróg, jak chociażby ta w Grzędzicach czy na odcinku pomiędzy Krzywnicą a Nową Dąbrową. Z drugiej strony prywatni przewoźnicy zwyczajnie nie chcą kursować w miejscowościach ościennych, takich jak na przykład Czarnkowo, tłumacząc, że to nierentowne. Jak temu zaradzić, panie senatorze?
Dwa czy trzy tematy w jednym pytaniu, ale spróbujemy jakoś z tego wybrnąć, panie redaktorze. Otóż tak, po pierwsze drogi. Faktycznie to jest duży problem, dlatego że kilometr drogi mniej więcej kosztuje wszędzie tak samo, więc bogate gminy czy bogate miasta mają łatwiej, powiaty czy mniejsze gminy mają trudniej. Jestem po rozmowach z kilkoma starostami w naszym województwie i jest taki pomysł, żeby zrobić w Senacie, w Komisji Infrastruktury specjalne takie posiedzenie, trochę seminaryjne, ale myślę bardzo merytoryczne, żeby zastanowić się, jak podzielić pieniądze, jak je zebrać tak, żeby to starosta w porozumieniu z wójtami, sołtysami mógł te najbardziej palące drogi po prostu wyremontować, żeby na to znalazły się pieniądze. Żeby tak bez jakoś konfliktowo, bez jakiejś większej polityki, tylko właśnie merytorycznie o tym porozmawiać. No i drugi temat, o wiele bardziej trudny do rozwiązania i bardziej palący, to wykluczenie komunikacyjne. To nie tylko powiat stargardzki, ale również i gryficki, i goleniowski. Prawda jest taka, że pojawili się prywatni przewoźnicy, ale oni kursują tam, gdzie są pieniądze. No bo oni chcą zarabiać duże pieniądze, oni chcą przewozić ludzi tam, gdzie najczęściej się jeździ, na przykład Szczecin-Goleniów, Szczecin-Stargard, tak, a już małe miejscowości mają z tym problem. Jak jest PKS, tak jak na przykład w Gryficach, żeby już nie mówić tylko o waszym powiecie, no to też boryka się z pieniędzmi, bo ma dużo problemów pieniężnych, dlatego że ma dużo autobusów, ale jakby wójtowie czy burmistrzowie nie mają pieniędzy, żeby dotować te przejazdy. Ma pojawić się ustawa o transporcie publicznym. Uważam, że powinno dojść do poważnej zmiany, też szczególnie jeżeli chodzi o ulgi dla dzieci, o dofinansowanie przejazdów dzieci, osób niepełnosprawnych, być może to trochę ulży przewoźnikom, ale z drugiej strony powinien być ogólnopolski program, taki wspierający przewoźników, jeżeli chodzi o te najmniejsze miejscowości. Dlatego, że państwo według mnie powinno mieć taki charakter jakby wspierający te miejsca nasze, czy inaczej, czy te dziedziny naszego życia, które są po prostu nieopłacalne. Tak jak dofinansowujemy służbę zdrowia, czy cały system ochrony zdrowia, tak jak płacimy na policję. No policja nie jest dochodowa, straż pożarna nie jest dochodowa, ale jednak zgadzamy się na to, żeby z naszych podatków szły pieniądze, no bo oni nas chronią, oni nas bronią, tak, interweniują, kiedy są potrzebni. Tak samo, żeby właśnie z tych pieniędzy budżetowych dofinansowywać przewoźników, tak aby pani, pan, dziecko z bardzo małej miejscowości miało komfort dojazdu do innej miejscowości wtedy, kiedy tego potrzebuje. Do szkoły, na zakupy, do lekarza, do prawnika, do sądu.
Na ostatniej konferencji w Stargardzie z pańskim udziałem była mowa również o szczecińskiej kolei metropolitalnej, jak już jesteśmy przy komunikacji. Projekt z oczywistych względów cieszy, ale remonty peronów, których no, brakuje na przykład w Stargardzie, to żadna nowina, bo problem istniał za rządów i poprzedniej koalicji, istnieje również teraz. Co dalej?
No trzeba po prostu być upartym i walczyć o ten peron. Ja pamiętam, powtórzę to jeszcze raz, walkę o peron w Szczecinie. To było jedno z ostatnich miast wojewódzkich, które miało remontowany dworzec, nawet nie perony, bo perony do tej pory nie są wyremontowane. No, używałem różnych środków, oprócz pism wnioskowałem o poprawki do budżetu, żeby znaleźć pieniądze na remont dworca, łącznie z tym, że kleiłem plakaty, że ci czy tamci politycy nie chcą zagłosować za takimi poprawkami. Trzeba po prostu stworzyć, moim zdaniem, tutaj duży lobbying zachodniopomorski, żeby ten peron jeden, drugi i cały dworzec w Stargardzie wyremontować. Dlatego, że Stargard jest dużym miastem w naszym województwie, bardzo blisko położony Szczecina. Mamy tutaj dużą inwestycję, która istnieje, gdzie pracuje bardzo dużo ludzi. To jest wizytówka też naszego regionu. No jednak, jeżeli chcemy ściągać kolejnych inwestorów, chcemy, aby nasz region się rozwijał, chcemy, żeby tu duże firmy powstawały, czy też mniejsze, to proszę pamiętać, że dworzec i lotnisko to jest taka wizytówka po prostu dla przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że w ramach zachodniopomorskiego zespołu, parlamentarnego zespołu oczywiście, bez względu na to, czy ktoś jest z PiS-u, z Kukiz15, z Nowoczesnej, czy z Platformy Obywatelskiej, wszyscy razem o takie sprawy zawalczymy, a myślę, że kwestia właśnie komunikacyjna w tym przypadku dworców jest bardzo ważna.
A czy w pańskiej ocenie istnieje szansa na to, żeby SKM-ka docierała nie tylko do Stargardu, ale i po mniejszych miejscowości w pobliżu?
No szansa zawsze jest i trzeba w nią wierzyć. Ja z radnym Arturem Nyczem będziemy wnioskować do marszałka województwa Olgierda Geblewicza i prosić go, żeby jakby spojrzeć trochę szerzej na ten problem, bo no Stargard oczywiście jest miastem ważnym, istotnym i nie podważam jego znaczenia w regionie, ale jednak są mniejsze miejscowości, do której ta kolej mogłaby docierać. Warto po prostu logicznie tylko zastanowić się, gdzie powinien być koniec tej trasy, tak aby to się w miarę spinało. Wracając też do tej idei mojej wcześniejszej, o której mówiłem, tak żeby ludzie po prostu mieli dostęp do tego transportu, więc jeżeli on będzie odrobinę przedłużony, to przy skali dzisiaj inwestycji, pomysłu, to te kilka kilometrów więcej moim zdaniem naprawdę nie przyniesie żadnego uszczerbku na tej inwestycji.
Kolejny problem, o którym sam pan wspomniał, to służba zdrowia. W naszym regionie średnia wieku pielęgniarek to już ponad 50 lat, więc co zrobić, żeby zachęcić do pracy ich młodsze koleżanki u progu kariery zawodowej?
Ja postanowiłem napisać do wszystkich starostów takie pismo do samorządowców w sprawie sytuacji szpitali w naszym województwie, tak żeby po wejściu nowej ustawy zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda i faktycznie w części pism, które otrzymałem jako odpowiedź, często bardzo obszernych, kilkustronicowych, gdzie urzędy odpisywały na moje pytania, sprawa dotycząca pielęgniarek się pojawia. No, to jest moim zdaniem problem centralny, no, unormowania tak naprawdę kwestii płacowych i też prestiżu zawodu pielęgniarki. Bo kiedy idziemy do szpitala i obserwujemy tak naprawdę, co tam się dzieje, to widać, że oczywiście lekarz jest bardzo ważny, bo to on nas leczy, walczy o nasze zdrowie, ale bez pomocy pielęgniarki, bez tej osoby, która się nami opiekuje, a szczególnie osobami, które tej opieki potrzebują o wiele więcej, no to jest zawód naprawdę, to nie zawód, to jest już służba. To tak jak mówimy służba w policji, powinniśmy mówić służba w szpitalu, służba w przychodni, jeżeli rozmawiamy o pielęgniarce. No tu muszą być tak naprawdę dobre pieniądze. I na to pieniądze się muszą zdaleć, bo tak jak powiedziałem, no, szpital to nie fabryka, ona ma nie zarabiać, tak? Ona ma nas leczyć, ma dbać o nasze zdrowie, walczyć o nasze życie. I wierzę głęboko, że kiedy pojawiają się te wszystkie dane dzisiaj rządowe, że jest wzrost gospodarczy, że mamy mniejsze bezrobocie, że są większe podatki, to naprawdę zamiast wydawać te pieniądze choćby na zbrojenia czy na jakąś politykę historyczną, no naprawdę wpompowałbym je właśnie w system ochrony zdrowia, a szczególnie dla pielęgniarek.
Mówi pan służba w policji, służba zdrowia, a ja chciałbym jednak zagaić o służbę wojskową. Jak ocenia pan szeroko komentowaną ostatnio ustawę degradacyjną, rozliczenie z historią w kontekście Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, to jedno, ale przypomnijmy, na podstawie tej ustawy kilka tysięcy żołnierzy, którzy służyli nie tylko w PRL-u, ale i po 89 roku, może stracić stopnie wojskowe i wszelkie przysługujące emerytowanym wojskowym prawa. Co pan na to?
Głupota, bo ja rozumiem, pojawia się intencja, pojawia się próba zadośćuczynienia czy szukania sprawiedliwości i tego nie odbieram nikomu. Znaczy, jeżeli ktoś podejmował błędne decyzje albo krzywdził innego człowieka bądź ludzi, musi być za to ukarany. Tylko nie wolno wrzucać ludzi do wspólnego worka. Jesteśmy na terenie dzisiaj miasta Stargard, z którego pochodzi mój kolega parlamentarzysta, którego bardzo cenię, od razu powiem. Pochodzi z Prawa i Sprawiedliwości, jest przeciwnikiem, można powiedzieć, politycznym. Cenię bardzo ów posła, nie chcę już mówić o nazwiskach, ale w jego życiorysie jest też kariera jako wojskowego. No i proszę powiedzieć, czy jak zmieni się władza i ktoś weźmie tą ustawę do ręki, to co, ma znowuż w ramach jakiegoś odwetu jego ścigać i robić mu krzywdę? Nie, dlatego, że tak nie wolno. Znaczy, nie ma nic gorszego, jak na bazie nienawiści czy jakiegoś rewanżyzmu buduje się ustawy. A po drugie, co najważniejsze, proszę pamiętać, że my politycy nie mamy żadnego moralnego prawa, żeby moralnie oceniać innych. Od tego są sądy i to sądy powinny po prostu karać ludzi. Sam PiS, jako partia rządząca, dzisiaj większość parlamentarna mówiła, trzeba, po to właśnie zmieniamy cały system sądowniczy, żeby wszystko było sprawniej. No to niech to sądy oceniają, czy ktoś ma być zdegradowany, czy ma nie być zdegradowany, a nie politycy, którzy po prostu mają dyscyplinę klubową. Bardzo niebezpieczna ustawa i też w Senacie zabierałem w tej sprawie głos. Otóż proszę sobie zwrócić uwagę, co się może wydarzyć, kiedy przyjdzie inna władza. Na przykład całkowicie nowa siła polityczna, która nie jest związana z Platformą, z Nowoczesną, z PSL-em. Po prostu przyjdą nowi ludzie. I oni patrzą, co się dzisiaj w Polsce dzieje i będą chcieli odwetu. Oni nie będą powiązani z nikim, tam nie będzie żadnych przyjaźni, po prostu przyjdą i w ramach odwetu będą pisać ustawę i co? Na przykład będą chcieli, nie wiem, zabrać emeryturę dzisiejszym służbom, tak? Specjalnym. Będą chcieli w ramach ustawy, nie wiem, powiedzieć, że na przykład nie mogą mieć emerytury działacze Komitetu Centralnego czy Politycznego Prawa i Sprawiedliwość, no bo może dojść do takich absurdów.
I wojna polsko-polska gotowa.
Dokładnie tak. I ja się tego bardzo obawiam, bardzo boję. Powtarzam jeszcze raz. Jeżeli ktokolwiek, kogokolwiek skrzywdził i zrobił komuś wielką krzywdę, to powinien iść do więzienia. Natomiast nie jesteśmy jako politycy uprawnieni do moralnej oceny kogokolwiek. Od tego są sądy.
Wybiegliśmy nieco w przeszłość, zatem teraz wybiegnijmy może nieco w przyszłość na sam koniec. Czy zdradzi nam pan, kogo pan poprze w wyborach samorządowych, które odbędą się w listopadzie?
O, jeszcze trochę czasu, panie redaktorze. Do tego ważnego aktu. Wybory samorządowe są ważne i namawiam wszystkich mieszkańców powiatu stargardzkiego, miasta Stargard, aby tutaj właśnie byli aktywni, wybrali swoich przedstawicieli, bo to właśnie oni decydują później o rzeczach najistotniejszych, najważniejszych. Ale jak wszystkich kandydatów poznamy, bądź kandydatki, wtedy na pewno się spotkamy, panie rektorze, i powiem, za kim tak naprawdę będę optował, kogo będę popierał i komu będę pomagał.
I tyle nam musi wystarczyć. Na razie. Naszym gościem był Grzegorz Napieralski, senator RP. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt życzę.